Chciałbym dzisiaj mówić, chciałbym, abyśmy się zastanowili wspólnie nad czymś, co zatytułowałem Jak zobaczyć to, co niewidzialne? Bo że są rzeczy niewidzialne, to chyba jesteśmy tego świadomi. Niektórzy ludzie mówią, że no jeżeli nie widać, jeżeli nie można dotknąć, to znaczy, że tego nie ma. A jednak Słowo Boże nam mówi o wielu rzeczach niewidzialnych i że one są ważne. Coraz lepiej możemy widzieć rzeczy, które kiedyś były niewidzialne, dzisiaj już są. Gdyby na przykład za czasów, kiedy Pan Jezus był na ziemi, czy za czasów Mojżesza było napisane czy powiedziane, że są bakterie. I dlatego na przykład w zakonie Mojżesza były takie przepisy, ostre przepisy, jak należy postępować, na przykład jeżeli ktoś się dotknął padliny czy czegoś, co uważano za nieczyste. Gdyby wtedy napisano, no bo tam mogą być bakterie, możecie się zarazić, to się może rozprzestrzeniać. Oczywiście nikt by tego nie rozumiał. Dzisiaj już to jest możliwe. Dzisiaj możemy zobaczyć przez mikroskopy różne rzeczy, które kiedyś były niewidzialne. I tak na przykład każdy z nas ma myśli. Czy one są widoczne? Nie są. Czasem możemy spekulować, on na pewno, czy ona na pewno o tym myśli, ale nie wiemy. To są rzeczy niewidzialne, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Przypomniało mi się to, ja już kiedyś to mówiłem, to spotkanie człowieka wierzącego z niewierzącym. Ten człowiek niewierzący, ateista, to był lekarz i rozmawiał z człowiekiem wierzącym i ten niewierzący lekarz tłumaczy temu wierzącemu człowiekowi, że jak może być coś, czego nie widać. My mamy te pięć zmysłów, musimy udowodnić, że to jest. Inaczej nie można w coś wierzyć tak na ślepo. I ten człowiek wierzący temu człowiekowi mówi, no ty jesteś lekarzem, czyli chcesz ludzi od bólu uwalniać. Mówi, a czy ból możesz zobaczyć? No nie. A czy ból możesz usłyszeć? No nie. Czy ból możesz dotknąć? Czy możesz go skosztować? Czy możesz go usłyszeć? No nie. To znaczy, że bólu nie ma? Oczywiście ból jest. No to dlaczego mówisz, że jest, jeżeli go nie możesz dotknąć i skosztować? No bo ja go czuję. I tak samo jest z Bogiem. Są rzeczy niewidzialne, które są bardzo ważne, a których normalnie nie widzimy. A więc chciałbym, abyśmy się zastanowili nad tym, co Słowo Boże mówi na ten temat i co nam to w naszym życiu praktycznie daje. W 2 do Koryntian, 4 rozdział, a 18 werset czytamy tak. Że Bóg objawił to nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. A więc są rzeczy widzialne, są niewidzialne. To, co widzimy, jest doczesne, to przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. W liście do Kolosan, 1 rozdział i 16 wiersz jest powiedziane, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko dla Niego i przez Niego zostało stworzone. I jeszcze jedno miejsce od razu z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. 11 rozdział do Hebrajczyków, wiersz 1 i 3, może przeczytamy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Dzisiaj już nauka potrafi różne rzeczy wyprodukować syntetycznie. Jeżeli chodzi o technikę, technologię, potrafią jakieś roboty stworzyć, które zaprogramowane mogą pewne czynności wykonywać samodzielnie, ale jeszcze nikomu nie udało się stworzyć czegoś z niczego. A czytamy w Słowie Bożym, że to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk, czyli z niczego. To znaczy, że kiedy Bóg powiedział, Jego Słowo miało taką moc, że powstało. I dzisiaj naukowcy się głowią nad tym, jak to udowodnić, że ten świat nie został stworzony przez Boga. Chcieliby to udowodnić, a to się nie da. Czy albo jak można zaufać temu, czego nie widzimy? Jak to zobaczyć? Przypomina mi się, kiedy wiele lat temu byłem po raz pierwszy w Ameryce i w Nowym Jorku miałem okazję odwiedzić mojego wujka. Wiele razy o nim wspominałem. Człowieka wykształconego wszechstronnie, w każdy możliwy sposób. I kiedy rozmawialiśmy z nim, on mówi, ja wam zazdroszczę, że wy potraficie w to uwierzyć, chociaż nie możecie tego udowodnić. Mówi, ja muszę to udowodnić. Jeżeli tego nie udowodnię, to znaczy, że nie mogę w to uwierzyć. I zaprosiliśmy go do zboru, do kościoła, tam gdzie usługuje brat Jim Cymbala. Posłuchał i mówi, w tym coś jest. I kiedy oddał swoje serce Bogu, stwierdził potem, ja przez 50 lat mojego życia zdobywałem wiedzę, bo chciałem wszystko wiedzieć. I te 50 lat mojego życia zmarnowałem, bo nie poznałem tego, co jest najważniejsze, tego, co jest niewidzialne. Wtedy uwierzył. Oby Bóg dał nam dzisiaj możliwość zobaczenia tego, co niewidzialne, bo to jest ważne i mam nadzieję, że zobaczymy, na co to się może przydać. Czytamy w Słowie Bożym, że Boga nikt nigdy nie widział, a jednak tyle milionów ludzi na świecie wierzy w Boga. Jak to jest? Nikt go nigdy nie widział, a tyle ludzi w niego uwierzyło. Kiedyś tylko wybrani ludzie, pojedynczy ludzie mieli taką możliwość, że Bóg do nich mówił, że mieli społeczność z Bogiem, że mogli z Bogiem rozmawiać. Potem po Abrahamie powstał jeden naród, naród izraelski, który wierzył w Boga. Tylko oni. Inni to byli tak zwani poganie, którzy Boga nie znali. Ale kiedy Bóg posłał na ten świat Jezusa Chrystusa, to jest możliwe dla każdego. Każdy może uwierzyć, bo zobaczyli tego, który powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. A więc w jakiś sposób można by powiedzieć, zobaczyli Boga. Również naród izraelski miał często problemy z wiernością Bogu. I nieraz pamiętamy tą historię, kiedy Mojżesz poszedł na górę, żeby rozmawiać z Bogiem, kiedy Bóg mu dał plan przybytku i przykazania. Mojżesza nie było 40 dni. I kiedy go tak długo nie było, ci ludzie, którzy widzieli już wiele cudów od tych plag egipskich, po różne cuda, które ich w drodze spotkały, ci ludzie mówią do Aarona, wiesz co, nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem. Jego to myśmy widzieli, myśmy go słyszeli, a teraz go nie ma, nie wiadomo, co z tym Bogiem jest. To zrób nam takich bogów, którzy by szli przed nami. I ludzie, którzy poznali Boga, próbowali stworzyć sobie Boga, którego by widzieli. A jak można zrobić coś, czego nikt nigdy nie widział? A jednak ludzie to próbują robić. Jak można zrobić podobiznę tego, kogo nikt nigdy nie widział? Na przykład, gdybym chciał komuś wytłumaczyć, jak wyglądał mój ojciec, którego on nie znał, on już nie żyje dawno. I gdybym wziął, no, byle jakie zdjęcie. Wziąłbym to zdjęcie i pokazał temu komuś, popatrz, tak wygląda mój ojciec. Czy to by było realne? Nie, to by było kłamstwo, bo mój ojciec tak nie wyglądał. Co z tego, że to może być ładne zdjęcie, jeżeli tak mój ojciec nie wyglądał, ale starałbym się wziąć zdjęcie, na którym on rzeczywiście jest i powiedzieć, że to jest mój ojciec. Tak on wyglądał. A ludzie próbowali i próbują zrobić sobie takich bożków, które by im przypominały Boga, chociaż Boga nikt nigdy nie widział. Taka też analogia mi się nasuwa, że tyle powstało tak zwanych obrazów Marii, jedna do drugiej niepodobna i ludzie mówią, że to jest ona. A nikt nigdy nie wiedział, jaka ona była. Więc tak próbują ludzie zrobić sobie coś, co by widzieli i czemu mogliby oddawać cześć. Chciałbym to zobrazować na podstawie historii z II Księgi Królewskiej, 6 rozdział, wiersze od 8 do 23. Szósty rozdział II Księgi Królewskiej od 8 wiersza. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmił mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa, i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. A on odpowiedział: idźcie, wybadajcie, gdzie on jest, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: oto jest on w Dotanie. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna koni, była koni i wozów ognistych wokoło Elizeusza. A gdy Aramejczycy wyruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam ich kazać wyciąć w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi. Niech jedzą i piją, a potem idą do swojego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich. Oni zaś poszli do swojego pana i odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. Przeczytaliśmy w tej historii, że król Aramu prowadził wojnę z Izraelem. Ale wszystkie jego plany pokonania Izraela zawiodły. Okazywało się, że w tym miejscu, gdzie wojska aramejskie nacierały, gdzie urządziły zasadzkę, nikogo nie było. Powód był taki, jak czytaliśmy, że zanim wykonali jakiś ruch, król izraelski o tym wiedział. I czytaliśmy, że uniknął nieszczęścia, uniknął porażki nie raz i nie dwa. I tak, gdyby ten król izraelski powiedział: a co tam, ja się znam na tym, jak prowadzić wojnę, my zrobimy to po swojemu, to chociaż prorok mu to objawił, byłby i tak poniósł klęskę. I tu jest ważna lekcja, abyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu, to temu, co Bóg nam objawia. Dzisiaj również jest tak, że wywiad wojskowy i poznanie planów wroga często jest warunkiem zwycięstwa. Ten król Ben-Hadad uważał, że w takim razie wśród jego najbliższych współpracowników jest jakiś szpieg. No bo jakby mogło być inaczej. On w tajemnej komorze z najbliższymi dostojnikami uzgadniał plan w najgłębszej tajemnicy, gdzie i jak zaatakować, a król izraelski już o tym wiedział. A więc zrobił dochodzenie, żeby się dowiedzieć, kto jest szpiegiem. Ale wtedy jeden z oficerów powiada: to nikt z nas, panie mój, ale w Izraelu jest pewien staruszek, prorok, i to on donosi królowi izraelskiemu, jakie ty masz plany. On zna nawet to, co ty w swojej komorze sypialnej ustalasz. Najskrytsze twoje plany on zna. I czyż to nie jest wspaniałe, jeżeli sobie wyobrazimy, że my też należymy do takiego Boga, który wszystko wie i wszystko widzi i słyszy. I On nas może ostrzec przed niebezpieczeństwem, jeżeli będziemy posłuszni. Bo co z tego, tak jak król izraelski by poniósł porażkę, gdyby nie słuchał, jeżeli nam Bóg coś objawi, a tego nie słuchamy, to potem nie mamy co zwalać winy i szukać kogoś, kto jest winien. Słowo Boże nam mówi w drugim liście do Koryntian, 2:11, powiada tak: aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A więc Bóg wie, jakie są zamysły szatana i on nas ostrzega. A więc możemy zobaczyć to, co niewidzialne, i możemy skorzystać z Bożej ochrony. Jeżeli szatan coś planuje przeciwko nam, to nasz Pan wie i może nas ostrzec, jeżeli chcemy być posłuszni. Ale wracając do tej historii. Wtedy król Ben-Hadad rozkazał, żeby wywiad ustalił, gdzie ten prorok przebywa, żeby go aresztować. Okazało się, że jest w mieście Dotan. A więc król Ben-Hadad wysłał tam nocą mnóstwo wojska i otoczyli miasto. Czy to nie jest dziwne, że wielka armia, wozy wojenne, wojsko konne, żeby pojmać jednego starszego człowieka? Tu jest przykład na to, że szatan boi się tych, którzy chodzą z Bogiem i również ich atakuje. Ale tak jak było w przypadku Elizeusza, Bóg ochrania tych, którzy jemu są posłuszni i chodzą z nim. Tu widać, że ten król Ben-Hadad naprawdę bał się tego starszego jednego człowieka. Wysłał całe wojsko, żeby jednego człowieka i to starszego pojmać. On się go bał. Przypomniała mi się historia, kiedy wiele lat temu jeszcze byłem w Czechach, tam czasem jeździłem, żeby tłumaczyć jakichś gości z zagranicy, i byliśmy tam niedaleko Pragi, w Podbożanach, u takiego człowieka, nazywał się Czajka. I on, ponieważ był Ukraińcem, a mieszkał w Czechach, jego rejestracja, miał taką rejestrację inną niż Czesi. I korzystał z tego i jeździł przez granicę bez kontroli, jako obcokrajowiec. Taką rejestrację mieli też dyplomaci. I zawsze, kiedy tam jechał, ładował pełny bagażnik Biblii i zawoził tam. Tam, wiadomo, nie mieli, ludzie w różny sposób próbowali te Biblię tam dostarczyć dla ludzi wierzących. I kiedy on te Biblię tam rozdawał, ludzie się zebrali gdzieś tam w jakimś miejscu nocą, do drzwi puka milicja. Złapali go, aresztowali i mówią tak: czy pan wie, że to, co pan robi, jest nielegalne? No wiem. To dlaczego pan to robi? No bo oni nie mają. No ale to jest nielegalne. No wiem. No to dlaczego pan to robi? No bo oni nie mają. I taka była ich rozmowa. I mówią tak, aresztujemy cię człowieku, wyślemy cię jeszcze na Sybir i tyle będziesz z tego miał. On mówi, ja się tego nie boję, ja uważam, że mam robić to, co robię. Mówi, ale wziął jedną taką Biblię, otworzył to i temu oficerowi podaje, mówi, panie oficerze, niech pan to weźmie i poszuka tu czegoś, co mówi coś przeciwko wam, co jest przeciwne wam, co jest niebezpieczne dla waszego kraju. Nie, 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 my tego nie weźmiemy. I on wtedy mówi, panie oficerze, macie taką armię, macie czołgi, samoloty, taką armię i tej książki się boicie? I tak samo jest właśnie z diabłem. On się boi tych, którzy naprawdę chodzą z Bogiem. I popatrzcie, jakie błędy popełnia szatan. On wszystkiego nie wie, jak widać, bo przecież jeżeli Elizeusz znał wszystkie jego plany, plany króla Aramu, to mógł się spodziewać, że ten plan, że pojedzie otoczyć miasto, też będzie znał. A mimo tego wysłał tam to wojsko. I kiedy Elizeusz spał spokojnie, a jego sługa też jeszcze spał, Ben-Hadad otoczył miasto, żeby pojmać Elizeusza. Wczesnym rankiem sługa Elizeusza patrzy w jedną stronę, w drugą stronę, wszędzie wojska nieprzyjaciela. I wtedy zwraca się do swojego pana, co zrobimy? A Elizeusz spokojnie odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż z nimi. Jeżeli mówimy o pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, to właśnie w takiej sytuacji Elizeusz pokazał, co to jest mieć pokój Boży. Ja tu ostatnio sobie jedno z tych rozważań Dawida Wilkersona wydrukowałem i chciałbym przeczytać fragment tego. Kiedy Izrael popadł w niewolę babilońską, ich ciemiężcy wołali, śpiewajcie dla nas, grajcie dla nas. Słyszeliśmy o was i to, co Bóg uczynił dla was, a więc pokażcie nam waszą radość w Bogu. Jeżeli to żądanie było dla nich bluźnierstwem, wierzę, że też było to wołanie. Bogowie Babilończyków zostawili ich bez nadziei, ale pieśni Izraelitów zrobiły na nich wrażenie. Bóg nadziei może rozedrzeć morze, jego ogień stępuje, on staje do walki z ich wrogami. W tym Bogu musi coś być. I potem jest taka konkluzja, ten świat woła do nas. Nie obchodzi nas rozdzielenie Morza Czerwonego, ani uzdrowienie ślepego od urodzenia. Nie. Cud, który chcemy widzieć, to twoja wiara w najczarniejszej godzinie twojego życia. Stawiasz czoła twojej beznadziejnej sytuacji z uśmiechem radości, śpiewając pieśni chwały dla Pana. Właśnie to do nas przemawia. Właśnie świat w ten sposób może zobaczyć Boga w nas, kiedy pomimo trudnej sytuacji, takiej w jakiej znalazł się Elizeusz i jego sługa, zachowamy spokój i możemy pokazać, że nasz Bóg wszystko może, to takiego Boga oni chcą poznać. Ten sługa mógł pomyśleć, co on mówi? Przecież sam widziałem, ile tam tych jest. A my jesteśmy sami. Panie, ty chyba nie rozumiesz. Jednak okazało się, że to Elizeusz widział lepiej niż jego sługa. I tu jest dla nas lekcja. Pan zawsze widzi i wie lepiej niż jego słudzy. Sługa widział tylko to, co było widzialne fizycznymi oczyma. To, co było widoczne. I Elizeusz mógł się wtedy modlić, na przykład, Panie, poślij anioła, żeby ich pobił, żeby poginęli, a nas wyzwolił. Żeby ten sługa zobaczył, że nie ma się czego bać. Albo mógł powiedzieć tak, jak Eliasz niedawno przedtem zrobił, kiedy przyszli go pojmać 50 żołnierzy z dowódcą. Eliasz powiada, jeżeli jestem mężem Bożym, to niech się ziemia rozstąpi. I ziemia się rozstąpiła ich i pochłonęła. Potem z następną 50 było to samo. Więc Elizeusz mógł to samo powiedzieć. Panie, niech się ziemia rozstąpi. bo co oni chcą tu zrobić? Chcą nas pojmać. Ale mnie się bardzo podoba podejście Elizeusza i to, w jaki sposób on przekonał swojego sługę, żeby uwierzył w to, co jest niewidzialne. Panie, otwórz jego oczy. Ale te duchowe. Wiemy, że fizyczna ślepota jest straszna, ale o wiele bardziej niebezpieczna jest ślepota duchowa, jeżeli nie widzimy tych rzeczy Bożych. Naszymi fizycznymi oczyma widzimy nasze problemy, ale duchowymi możemy zobaczyć ich rozwiązanie. I to jest właśnie korzyść z tego, jeżeli widzimy rzeczy, które są niewidzialne. Fizycznymi oczyma widzimy problem. I rzeczywiście to jest prawda. Jest. Ale duchowymi możemy zobaczyć rozwiązanie tego problemu. Jeżeli uwierzymy. Kto by tego chciał? Ja myślę, że wszyscy. Ja tak. I dlatego Bóg dał Kościołowi dary duchowe, dary objawienia, wiedzy, proroctwa i tak dalej, żeby nam objawiać swoje plany, swoje myśli, żeby nas ostrzegać, jeżeli chcemy być posłuszni. Nawet powiem coś takiego, że jeżeli zdecydowaliśmy, że i tak zrobimy po swojemu, to po co nam Bóg ma objawiać swoje plany, po co nas ma ostrzegać, i tak to nic nie da, więc On nas nie ostrzega wtedy. Szatan często zaślepia nasze duchowe oczy, żebyśmy widzieli tylko problemy, to co zewnętrzne. A moim pragnieniem jest dzisiaj, żeby Bóg otworzył nasze duchowe oczy, abyśmy mogli zobaczyć Jego moc, Jego chwałę i Jego mądrość. Słowo Boże nam mówi o tym w tych listach do 7 zborów w Księdze Objawienia, Objawieniu 3 rozdział, a 18 wiersz. Pan Jezus kazał napisać do jednego zboru, który uważał, że oni są tacy już dobrzy i wszystko mają i niczego nie potrzebują. Pan Jezus kazał napisać, że jesteś ślepy i radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, by nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. A więc trzeba nam tej maści, a tą maścią jest taka prawdziwa społeczność z Bogiem, abyśmy mogli widzieć to, co jest niewidzialne. Człowiek cielesny nie pojmuje rzeczy duchowych. Ja myślę, że każdy z nas, kto się nawrócił, przeżył coś takiego. I nieraz rozmawiając z ludźmi słyszymy, no ja przedtem to słyszałem, ale to zupełnie nie docierało. Teraz inaczej to widzę. Można by powiedzieć, tak jak to popularne przysłowie jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli staniemy po stronie Bożej, to widzimy to z drugiej strony, widzimy to tak, jak On patrzy. A więc jeżeli nasze duchowe oczy zostaną otwarte, to widzimy to w taki sposób, jak Bóg to widzi i widzimy wyjście zamiast tylko problem. Kiedy Bóg otworzył oczy temu słudze, naraz stwierdził, że rzeczywiście ten mąż Boży miał rację. Bo między nimi a tamtym wojskiem była jeszcze jedna armia. Armia Boża. I dlatego Elizeusz był taki spokojny. On znał Boga i ufał Mu. My możemy czuć się podobnie jak ten sługa Elizeusza. Kiedy popatrzymy na ten świat, który nas otacza, popatrzymy na nas, ilu nas jest? Garstka, a ich tak wiele. Co my możemy? I kiedy tak popatrzymy, że na jakiś mecz czy jakiś koncert znanej gwiazdy, tysiące ludzi znajduje czas i pieniądze. A dla Boga? No, nie mam czasu, nie jestem zainteresowany. Nieraz z tym się spotykaliśmy. A więc możemy tak się czuć, jak ten sługa Elizeusza. Panie, co zrobimy? Nas jest tylko dwóch. Ale tak jak to ktoś powiedział kiedyś, że my i Bóg to jest większość, ponieważ On jest większy niż wszyscy inni razem wzięci. Te wojska anielskie były tam cały czas i dlatego Elizeusz był spokojny. Ale ten sługa po prostu ich nie widział. Jego oczy duchowe były jeszcze zamknięte. I my również, jeżeli naprawdę ufamy Bogu, to powinniśmy tego być świadomi, że kiedy przeżywamy jakieś problemy, jakieś trudności, to Bóg otacza swoją opieką tych, którzy Jemu ufają. I tak jak w psalmie 34, a wiersz 8 jest powiedziane, psalm 34, 8, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Jeżeli tego jesteśmy świadomi, jeżeli w to wierzymy, to obojętne, co nas spotka, jesteśmy spokojni. I wtedy jesteśmy świadectwem również dla tego świata, że nasz Bóg jest wielki i nasz Bóg wszystko może. Znamy historię uczniów, dwóch z uczniów, którzy szli z Jerozolimy do Emaus po ukrzyżowaniu Jezusa. Oni rozmawiali o tym, co się stało. Wszelka nadzieja zniknęła. I zbliża się do nich Jezus. Idzie z nimi, rozmawia z nimi, a oni go nie poznali, ponieważ te ich duchowe oczy były zasłonięte i nie mogli go poznać. Inna taka historia z życia Abrahama, kiedy urodził mu się ten syn z tej niewolnicy Hagar. Potem zaczęły się problemy między nią i Sarą. Została wypędzona z tym dzieckiem. Kiedy już była na pustyni, błądziła, tułała się, już prawie umierała z pragnienia, a niedaleko było źródło wody i ona o tym nie wiedziała. Czytamy w 1 Mojżeszowej 21, 19. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. To znaczy, że ta studnia tam była. Ja nie myślę, że Pan Bóg stworzył studnię w tym momencie. Ta studnia tam była, tylko ona, jej oczy były, ona widziała tylko swoje problemy, a niedaleko była studnia z wodą i nie musiała umierać. I może i dzisiaj diabeł mówi komuś, jesteście otoczeni, okrążeni, sytuacja jest bez wyjścia, ale ja myślę, że właśnie dzisiaj Bóg chce otworzyć nasze oczy, żebyśmy zobaczyli wyjście, zobaczyli pomoc. Żebyśmy zobaczyli to, że między tym, kto atakuje, a nami jest jeszcze ta druga armia, armia Boża. I tak jak czytaliśmy, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Biblia mówi nam, że to właśnie anioł pański zatacza obóz. Nie widzimy aniołów, może ktoś widział w jakimś widzeniu, w jakimś śnie, ale wiemy, że anioł wysłany przez Boga może mieć potężną moc. Czytamy w Starym Testamencie, że w pewnej takiej bitwie, kiedy Izrael był bez wyjścia, armia wroga była tak potężna, 185 tysięcy wojska, to Bóg posłał jednego anioła i jednej nocy 185 tysięcy żołnierzy wyginęło. To jeden anioł zrobił. A więc jeżeli czytamy, że anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich, to możemy w to uwierzyć. Tu by jeszcze należało to podkreślić. Wokół tych, którzy się go boją, którzy jemu ufają. By to widzieć to, co niewidzialne, potrzeba wiary. Tak jak czytaliśmy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I my, którzy patrzymy nie na to, co widzialne, ale co niewidzialne, nam Bóg to objawił. Jeżeli dzisiaj czujesz się osaczony, módl się, żeby Bóg otworzył twoje oczy i uwierz. Może to nie być od razu, ale uwierz w to, że anioł pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Wiele razy nie widzimy od razu tego wybawienia, ale musimy zaufać Bogu i Jego Słowu. Przytoczę tu jeszcze krótko historię Abrahama. Kiedy to było jeszcze przed powstaniem narodu izraelskiego, więc to był jeden z tych pojedynczych ludzi, którzy znali Boga i którzy z Bogiem rozmawiali. I pewnego razu Bóg powiedział do niego: weź swoją rodzinę, zabierz wszystkich i idź do ziemi, którą ja ci pokażę. Idź. I Abraham zaufał Bogu, chociaż nie wiedział, dokąd idzie. I czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 8 i 10. Hebrajczyków 11:8. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham nie wiedział. To było niewidoczne dla niego, ale zaufał Bożemu Słowu. Wiem, że to nie jest łatwe. Szczególnie, kiedy przeżywamy coś trudnego, to nawet nasza wiara wtedy jest słaba. Ale Słowo Boże tak nam mówi, jeżeli się zdecydujemy, to anioł pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją. Jeżeli kogoś tutaj na ziemi dobrze znamy, to wiemy, że możemy mu zaufać. O ile bardziej możemy zaufać Bogu. Możemy mu podziękować: Panie, wiem, że Ty mnie otaczasz swoją opieką i że mnie wybawisz. Ja nie mówię, nie chcę powiedzieć, że problemy nie istnieją, bo one są. I to są najróżniejsze. A szatan je wykorzystuje, żeby nas straszyć. Ale jeżeli Bóg otworzy nasze oczy, to zobaczymy tego, który jest mocniejszy, który zwyciężył szatana. I kiedy sobie przypomnimy to, co powiedział Pan Jezus, że ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, to możemy być spokojni. Pan Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Jestem z wami po wszystkie dni. Czasami my, patrząc na człowieka grzesznego, powiedzmy kogoś, kogo spotkaliśmy, widzimy tylko grzechy, widzimy problemy, ale Bóg może widzieć w nim możliwość potencjalnego dziecka Bożego. Na przykład, kiedy Pan Jezus spotkał Marię Magdalenę, czytamy, że ona była opętana przez 7 demonów. Ludzie jej unikali, być może się nawet jej bali, a Jezus widział w niej przyszłą, cenną chrześcijankę. I potem ona rzeczywiście chodziła za Panem i służyła Mu. Ona znalazła tą drogocenną perłę, o której czytamy w Słowie Bożym, zrezygnowała ze wszystkiego, z dotychczasowego życia, żeby ją nabyć. Mnie też wiele lat temu znalazł, uczynił mnie swoim dzieckiem i na dodatek pozwolił mi już przez wiele lat głosić Ewangelię. I to jest wielki zaszczyt. I każdy z nas ma powołanie od Pana, żeby Mu służyć. Czasami, jak wiecie, jest odwrotnie. Na zewnątrz coś może wyglądać pięknie i może przed ludźmi wiele udać, a wewnątrz wygląda to strasznie. Ale Bóg widzi to, co jest wewnątrz. I w tej historii, którą przeczytaliśmy od 18 wiersza, czytaliśmy coś takiego, że potem Elizeusz modlił się o tych oprawców, o ich oczy, ale nie tak, że Panie, żeby ich oczy były uzdrowione, tylko żeby przestali widzieć. Dziwna taka modlitwa. I zaprowadził ich do króla izraelskiego, do Samarii. Ja myślę, że to nie była taka całkiem ślepota, że oni nic nie widzieli, bo trudno by im było iść za nim aż do Samarii. Oni widzieli, a nie widzieli. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. Oni nie wiedzieli, gdzie są. I kiedy już doszli do Samarii, myślę, że bramy zostały zamknięte, to Elizeusz się modli: Panie, a teraz mogą już widzieć normalnie. I wtedy król izraelski miał najłatwiejsze zwycięstwo chyba w swoim życiu. Sami przyszli, mógłby ich pozabijać, ale on zrobił coś ważnego, co jest dla nas również lekcją. Zapytał Elizeusza, co teraz zrobić. Można by podsumować tą odpowiedź: nie odpłacaj złem za zło. A można by powiedzieć, wróg wpadł mu sam w ręce, jest okazja, by się zemścić, ale Bóg tego nie chciał, a nauczył go ważnej lekcji. I ta lekcja jest również dla nas. Co powiedział? Postaw im chleb i wodę, nakarm ich i napój i niech odejdą. Prawdopodobnie król izraelski myślał, co? Mojego nieprzyjaciela mam tak potraktować? Ale kiedy ich nakarmił, napoił i kazał im spokojnie odejść, prawdopodobnie ci żołnierze sobie pomyśleli, wcale ten człowiek nie jest taki zły. Pomimo tego, że chcieliśmy to, co chcieliśmy zrobić, a on nas jeszcze nakarmił, napoił. I na końcu jest rezultat tego, że król izraelski posłuchał rady męża Bożego. Czytaliśmy, że już więcej Aramejczycy nie napadali na Izrael. Czyli był spokój. Dlatego, że posłuchał rady. Gdyby król izraelski sam się pomścił, to prawdopodobnie byłyby następne wojny. Wtedy takie były czasy, że każdy król z kimś musiał walczyć. To było jego zadanie. Podbijać, rabować. W ten sposób się bogacili, jedni, drudzy ubożeli. I takie były ich plany. A czytamy, że od tego czasu Aramejczycy więcej nie napadali. Już był spokój. I to jest lekcja dla nas o przebaczeniu, o tym, żeby nie mścić się sami. Czytaliśmy, że Abraham oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty przez wiarę. Czego my oczekujemy? Tak wracając do Abrahama, kiedy Abraham był jeszcze ze swoim bratankiem Lotem, kiedy się zbogacili, mieli bardzo duże stada i nie mogli razem być, bo stada Abrahama i stada Lota były takie duże, że nie mogli się pomieścić. Abraham zaproponował swojemu bratankowi Lotowi, że po co mamy się kłócić, po co ma być zwada między naszymi pasterzami, rozejdźmy się i ja ci daję wybór, wybierz sobie, gdzie ty chcesz pójść. I czytamy wtedy, że może przeczytam to z pierwszej Mojżeszowej, 13 rozdział, 10 i 11 wiersz, pierwsza Mojżeszowa, 13, 10. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Nie będę tej historii już omawiał, ale na jedno chciałem zwrócić uwagę. Abraham patrzył na to, co niewidzialne. On wiedział, że Bóg mu obiecał błogosławieństwo, że całą tą ziemię, którą widzi, Bóg mu da jego potomstwu. Lot patrzył tylko na to, co teraz, co ziemskie, co jest doczesne i materialne. Dolina nadjordańska, zielona, żyzna. To mi będzie dobrze. I to jest również dla nas następna lekcja. Jeżeli patrzymy tylko na to, żeby nam teraz było dobrze, nie patrzymy na to, bo to było właściwie nie fair, żeby on, młodszy, sam wybrał najpierw, a zostawił Abrahamowi to, co zostało. No ale tak zrobił. A więc Lot sobie wybrał to, co jest teraz. To, co jest doczesne, co jest widzialne. Potem czytamy, że wkrótce osiadł w Sodomie. Niedługo potem był jednym ze starszych tego miasta. Był człowiekiem szanowanym. Potem czytamy, że kiedy nastała wojna i inni królowie napadli na Sodomę, pojmali Lota, pojmali wszystkich innych, uprowadzili do niewoli, to już Lot miał taką nauczkę. Jednak to, co sobie wybrałem, nie zawsze jest bezpieczne. Miał nauczkę. Dobrze, że wujek Abraham zebrał swoich wyszkolonych sług i napadł na tamtych i odbił ich i wyzwolił. Ale to była taka lekcja, której Lot się i tak nie nauczył. On się wtopił w tamto środowisko, w tamto życie. Do tego stopnia, że kiedy przyszli ci aniołowie, aby wyprowadzić Lota i jego rodzinę z tego miasta, i kiedy Lot powiedział swoim zięciom, czy przyszłym zięciom, że zabierajcie się, bo Bóg zniszczy to miasto, to tam jest napisane. Im się wydawało, że żartuje. Oni nie wierzyli, im tak dobrze było z tymi rzeczami ziemskimi, materialnymi, że gdzie oni będą się wyprowadzać? Jaki był koniec? Abraham był błogosławieństwem i jest błogosławieństwem do dzisiaj. Tak jak czytamy, stał się ojcem wiary. Natomiast Lot, tragiczny koniec. Bardzo marnie skończył. To jest ważna lekcja. Ale czy chcemy skorzystać? To, że jest wokół nas to wojsko anielskie, to nie jest automatyczne, że my z tego skorzystamy. Zależy, co jest dla nas ważniejsze. Zależy, czy chcemy być posłuszni. Zależy, czy jeżeli słyszymy Boże ostrzeżenie, tak jak król izraelski usłyszał, jesteśmy posłuszni, nie idziemy tam, unikamy tych rzeczy. Bo jeżeli nam Bóg powie, nie rób tego, nie idź tam, nie bierz w tym udziału, a my sobie powiemy, no ja sobie dam rady, może spróbuję, nic mi się nie stanie, to Bóg nas nie będzie ostrzegał i będziemy mieli porażkę za porażką. A więc to nie jest automatyczne, że zawsze nas Bóg będzie ratował, obojętne co my robimy. Zależy od tego, czy jesteśmy posłuszni. I chciałbym, abyśmy z tego wyciągnęli taką lekcję, żebyśmy patrzyli bardziej na to, co niewidzialne, niż na to, co widzialne. Żebyśmy patrzyli bardziej na to, co, jak Abraham, na to miasto trwałe, które Bóg dla niego przygotował, niż na to, co teraz jest ziemskie, tymczasowe, co wydaje się takie bardzo atrakcyjne. A jeżeli tak będzie, to tak jak jest powiedziane, że my, którzy nie patrzymy na to, co doczesne, ale to, co wieczne, to, co niewidzialne, będziemy mieli Boże błogosławieństwo i Bożą ochronę. Jeżeli tego jeszcze nie widzisz, to módl się dzisiaj. Oto, Panie, otwórz moje oczy. Ja widzę problemy. Ja widzę, że sobie nie daję rady. Ale otwórz moje oczy. Tak naprawdę, abym zobaczył. I myślę, że to można nazwać wiarą. Nie widać tego jeszcze, a jesteśmy spokojni, bo Bóg otworzył nasze oczy.